Do tej pory, mimo upływu tylu lat, nie dokonano rozliczenia z reżimem. Przykład sędziego Iwulskiego to potwierdza, powiedziała Joanna Kopcińska, rzecznik rządu.
Minister, odnosząc się do reformy wymiaru sprawiedliwości, nawiązała do medialnych informacji dotyczących działalności Józefa Iwulskiego, który kieruje pracami Sądu Najwyższego.
Na jaw wyszły informacje dotyczące ciemnej przeszłości sędziego.
Jeżeli mówimy o wolnym, demokratycznym państwie, jeżeli mówimy o Sądzie Najwyższym, który ma rozstrzygać w sposób absolutnie transparentny, to warto również powiedzieć, że do tej pory zasiadają w nim sędziowie, którzy skazywali opozycjonistów na 3 lata więzienia za roznoszenie ulotek. To dzięki państwu, dzięki mediom wiemy o takiej przeszłości sędziego Iwulskiego i każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy o takim demokratycznym, praworządnym państwie mówiliśmy przez ostatnie 30 lat, dlatego też zmiany, których się podjęliśmy, przeprowadzamy i uważamy je za konieczne i niezbędne.
Jeden z portali napisał, że sędzia Iwulski orzekał nie w jednym, jak sam twierdzi, lecz w kilku procesach politycznych za czasów PRL. Skazywani w nich byli opozycjoniści. Z kolei jedna z gazet poinformowała, że sędzia był oficerem rezerwy WSW. Sędzia miał odbyć półroczne praktyki w ośrodku WSW w Krakowie.
Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała negatywnie oświadczenie o woli dalszego orzekania przez Józefa Iwulskiego.
Syndyk masy upadłości Amber Gold oraz była naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. To kolejni świadkowie, którzy stanęli przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold.
W posiedzeniu przyglądała się Zuzanna Dąbrowska.
Jako pierwszy zeznania złożył syndyk masy upadłościowej Amber Gold. Był pytany m.in. o proces odzyskiwania długów. Syndyk zaznaczył, że dotychczas udało mu się zabezpieczyć 67 milionów złotych. Drugim świadkiem była Wioletta Gorecka, była naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Świadek wskazała, że Amber Gold był szczególnym podatnikiem, który oszukiwał z premedytacją. Jej zdaniem takie podmioty są zawsze kilka kroków przed urzędami. Winą za brak szczególnego nadzoru nad spółką Marcina P., która deklarowała ogromne przychody, Wioletta Gorecka obarczyła brak spójnej bazy danych.
Tu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to pracownicy szeregowi bądź średniego szczebla ponieśli odpowiedzialność za zaniedbania, jeżeli chodzi o działalność w sprawie Amber Gold.
Komentuje członek komisji poseł Wojciech Zubowski.
Nie było tej odpowiedzialności, nie było tych konsekwencji wyciągniętych w stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze. Przysługujący się zeznaniom komisji mogli usłyszeć o, w mojej ocenie, przewlekłości postępowania, o sprawach, które nie były prowadzone zgodnie z wymaganymi terminami, choć jak wszyscy mogli zauważyć, zeznającemu dzisiaj to świadkowi specjalnie nie przeszkadzało.
W tym tygodniu komisja kończy tak zwany skarbowy wątek śledztwa. Jutro zeznania ma złożyć Andrzej Parafianowicz, były wiceminister finansów. Na środę natomiast wezwany został Jacek Rostowski, były szef resortu finansów w rządzie PO-PSL. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje zwrotowe w sprawie warszawskich nieruchomości. Chodzi o kamienicę przy ulicy Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorskiej 7. Komisja uznała, że zwrot odbył się z naruszeniem prawa.
Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślił, że ratusz nie zbadał przesłanki posiadania obu nieruchomości przez pierwotnych właścicieli, a była ona niespełniona.
Patryk Jaki zaznaczył, że w przypadku reprywatyzacji tych nieruchomości doszło do rażącej sprzeczności z interesem społecznym.
Handlarze zakupili obie nieruchomości za 100 tysięcy złotych. To też trzeba zadać pytanie, kto z państwa nie chciałby zrobić takiego interesu. Mimo że wyceny biegłych wskazują, że to są nieruchomości obie warte miliony złotych. Tradycyjnie oczywiście Urząd Miasta nie zbadał w ogóle posiadania, ale też nie zbadał, co ważne jest w tej sytuacji, czy prawowici spadkobiercy byli w posiadaniu tych nieruchomości. To dlatego, jak państwo widzicie, tutaj komisja postanowiła iść nawet dalej, to znaczy nie tylko uchyliła poprzednią decyzję, ale i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, tego, co powoduje, że nieruchomości natychmiast powinny wrócić do zasobu Skarbu Państwa. Co istotne, te nieruchomości znajdują się już w księdze wieczystej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Według komisji podczas wojny budynki przy krakowskim przedmieściu 83 i senatorskiej 7 zostały całkowicie spalone, a zgliszcza zostały rozebrane przez przybudowie trasy WZ.
W 2011 roku prezydent miasta stołecznego Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz nabywców roszczeń.
W sprawach m.in. budowy dróg i autostrad wprowadzimy jasną zasadę. Dostajesz pieniądze dopiero jak zapłacisz podwykonawcy, zapowiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
W resorcie przedstawiono projekt mający pomóc w walce z generalnymi wykonawcami inwestycji drogowych, którzy nie chcą płacić podwykonawcom.
W myśl proponowanych regulacji firmy budujące drogi będą mogły odebrać zapłatę dopiero po tym, jak rozliczą się z podwykonawcami. Do tego czasu pieniądze będą zamrożone na drogowym rachunku powierniczym.
Takie rozwiązanie ma zapobiegać sytuacjom, w których koncerny będące generalnymi wykonawcami inwestycji drogowych wykorzystując swoją pozycję, dopuszczają się szantażu wobec kooperantów, żądając od nich na przykład upustów.
O szczegółach mówił na konferencji prasowej m.in. minister Zbigniew Ziobro.
Rozwiązania prawne, które w naszej ocenie w sposób definitywny ukrycają tego rodzaju proceder na przyszłość, powodują wprowadzenie jasnej zasady. Dostajesz pieniądze dopiero jak zapłacisz podwykonawcy. Wprowadzają mianowicie zasadę, że będzie istniał tak zwany fundusz, na który będą trafiać pieniądze i zanim główny wykonawca, główny konsorcjum, z reguły zagraniczna wielka firma budowlana otrzyma te pieniądze na swój rachunek, musi udowodnić, że zapłaciła podwykonawców. Zadaniem państwa jest chronić uczciwych przedsiębiorców. Zadaniem państwa jest chronić uczciwych reguł gry w obszarze gospodarczym. I to też będzie miało pozytywny wpływ, jestem przekonany, na gospodarkę.
Polityk zapowiedział ponadto nowy sposób rozstrzygania sporów między wykonawcami a podwykonawcami. Powoływane będą też komisje inwestycji drogowych i wprowadzony zostanie nowy typ przestępstw.
A projekt ma trafić pod obrady rządu jeszcze przed końcem wakacji.
Rząd chce, by jakość dialogu w Polsce, który jest prowadzony, była jak najwyższa, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Szefowa resortu wzięła udział w Olsztynie w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W jej ocenie dialog społeczny w Polsce ma się nieźle.
To jest droga, w której poszukuje się porozumienia, kompromisu, w której często strony mają zupełnie odmienne poglądy, ale jeżeli potrafią o tym rozmawiać, potrafią spierać się na argumenty, robią to w obecności reprezentatywnych przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedstawicieli strony rządowej, to znaczy, że dialog w Polsce się nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że ma się nieźle. Nawet mimo sporów, które się odbywają, ale taka jest istota też dialogu.
Minister Elżbieta Rafalska przypomniała także, że na podpis prezydenta czeka także nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Przepisy mają dać nowe uprawnienia partnerom społecznym.
Przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego jest rotacyjne i obecnie przewodniczy jej strona rządowa. Wcześniej pracami Rady kierowali związkowcy i pracodawcy.
Sprawy handlu, zbrojeń jądrowych i wojskowe mieli poruszyć prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji Donald Trump i Władimir Putin.
W Pałacu Prezydenckim w centrum Helsinek zakończył się szczyt amerykańsko-rosyjski. Trump oświadczył po ponad dwugodzinnym spotkaniu z Putinem, że był to bardzo dobry początek szczytu.
Wcześniej Putin podkreślił, że nadszedł czas na rozmowy o stosunkach Stany Zjednoczone-Rosja oraz o problemach na świecie.
Z kolei amerykański prezydent uznał, że dogadywanie się z Rosją to dobra rzecz. Trump wyraził nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązania problemów w dwustronnych stosunkach. Nie wykluczył również rozmów o Chinach czy konfliktach w Syrii i na Ukrainie.
Helsiński szczyt ukazuje Donalda Trumpa jako przywódcę otwartego na dialog z każdym, ocenił prawnik Marcin Jakubczyk.
Donald Trump pokazał, że jest samodzielnym, silnym graczem, który potrafi, i to też będzie przekaz dla świata, budować koalicję tak naprawdę z każdym ze swoich potencjalnych przeciwników, ale jednocześnie w obliczu obrony konkretnego interesu swojego państwa będzie umiał się dogadać czy z Rosją, czy z Unią Europejską. Najtrudniej jednak z Chinami, bo to jest główny rywal gospodarczy, ale rzeczywiście wskazanie na to, że trzeba budować silne armie w państwach europejskich, na to, że trzeba poświęcić rzeczywiście 2% PKB w każdym z państw, to jest wskazanie też dla Putina, taki delikatny sygnał, uważaj, bo ja też będę tu tutaj rozgrywał to na tyle mocno, żeby każde z tych państw jednak uświadomiło sobie, że musi też być samo w sobie silne, oczywiście z naszym wsparciem, ale także tutaj Europa będzie silna w opozycji niejako do Rosji, ale w konkretnych sytuacjach trzeba będzie umieć rozmawiać.
Po rozmowach w cztery oczy zaplanowano roboczy lunch w szerszym gronie, po którym odbędzie się wspólna konferencja prasowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Prezydenci nie przyjmą wspólnej deklaracji na zakończenie szczytu w Helsinkach.
To były wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu internetowym naszej rozgłośni.
A na koniec jeszcze krótka prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i miejscami na południu, do 26 na północnym wschodzie. Miejscami na terenach podgórskich i zachodnim wybrzeżu od 17-20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.